Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
O słodka Matko Boża, na Tobie wzoruję me życie. Tyś mi świetlana zorza i w Tobie tonę w zachwycie.
Benedykt XVI zachęcił do odmawiania różańca i wspierania misji. Rozpoczniemy relacją z południowego spotkania papieża z pielgrzymami. Gościem w studiu będzie siostra Teresa, elżbietanka pracująca w Brazylii. Natomiast w rubryce Święty Tygodnia przedstawimy postać błogosławionego Wincentego Kadłubka. W niedzielnym magazynie 7 października wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Tyś jest mi obroną, tarczą od wroga.
Przypadające dziś wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, papież przypomniał o skuteczności różańca, modlitwy łączącej rodziny i wypraszającej światu pokój. Tradycyjny obraz Matki Boskiej Różańcowej przedstawia Maryję, która jednym ramieniem podtrzymuje Dzieciątko Jezus, a drugą ręką przekazuje różaniec świętemu Dominikowi.
Ta znacząca ikonografia wskazuje, że różaniec jest środkiem ofiarowanym nam przez Maryję, aby kontemplować Jezusa, rozważać Jego życie, kochać Go i coraz wierniej naśladować. To wskazanie Maryja pozostawiła także w wielu swoich objawieniach. Myślę szczególnie o tych fatimskich, które miały miejsce 90 lat temu. Trzem pastuszkom, Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi, Maryja przedstawiła się jako królowa różańca. Poleciła z mocą, aby odmawiać codziennie różaniec i w ten sposób uprosić koniec wojny. Także my pragniemy podjąć to macierzyńskie polecenie Maryi, angażując się w odmawianie z wiarą różańca w intencji pokoju w rodzinach, między narodami i na całym świecie.
Sługami pokoju są również misjonarze, gdyż prawdziwy pokój panuje tam, gdzie ludzie i instytucje otwierają się na Ewangelię, zauważył papież. W październiku Kościół rozbudza świadomość misyjną, wspierając kapłanów, zakonników, zakonnice oraz świeckich, którzy pracują na misjach. Pod hasłem Wszystkie kościoły dla całego świata 21 października obchodzony będzie Światowy Dzień Misyjny.
Głoszenie Ewangelii pozostaje pierwszym zadaniem Kościoła wobec ludzkości, aby nieść zbawienie Chrystusa człowiekowi naszych czasów, który na wiele sposobów jest upokarzany i zniewolony, oraz aby kształtować w duchu chrześcijańskim przemiany kulturalne, społeczne i etyczne, które dokonują się w świecie. W tym roku dodatkowym powodem, który pobudza nas do odnowienia zapału misyjnego, jest 50. rocznica encykliki Fidei Donum, sługi Bożego Piusa XII. Ten dokument popierał współpracę między kościołami i zachęcał do niej w misji Ad Gentes.
Benedykt XVI nawiązał też do 150-lecia wyjazdu 5 kapłanów, jednego świeckiego z Instytutu Księdza Matcy z Werony do dzisiejszego Sudanu. Wśród nich był święty Daniel Comboni, przyszły biskup Afryki Środkowej i patron tych narodów. Między innymi jego wstawiennictwu papież zawierzył wszystkich misjonarzy i misjonarki. Modlił się, aby każdy chrześcijanin czuł wezwanie do głoszenia Ewangelii słowem i świadectwem życia. Polaków zachęcił do odmawiania różańca.
Pozdrawiam wszystkich Polaków. Dziś obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. W tajemnicach różańca Maria wprowadza nas w zbawcze ciało Chrystusa. Gorąco zachęcam do tej modlitwy. Niech jednoczy rodziny i niesie pokój dla świata. Niech wam Bóg błogosławi.
Benedykt XVI podkreślał dzisiaj potrzebę modlitwy za misjonarzy, a w studiu siostra Teresa Elżbietanka, od 18 lat pracująca w Brazylii. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
18 lat. Siostro, czy czuje się siostra dojrzałą misjonarką?
Och, dojrzewać będziemy przez całe życie, ale na pewno to doświadczenie misyjne w przeciągu tylu lat nauczyło nas żyć bardziej świadomie naszym powołaniem, przynależnością do Kościoła powszechnego i żyć bardziej ewangelicznie.
Kościół wspiera misjonarzy. W czym misjonarze najbardziej takiego wsparcia potrzebują?
Najbardziej wsparcia potrzebujemy, aby trwać w wierności Panu Bogu, bo nasza obecność to jest po prostu świadectwo przynależności do Chrystusa, świadczenie o tym, kim jesteśmy i że właśnie tak żyć możemy i być szczęśliwymi.
Misjonarz niesie Chrystusa innym. Co sam otrzymuje?
Więcej otrzymuje niż daje. 1000 razy więcej otrzymałam niż zostawiłam. Dlatego, że ja patrząc na całe moje życie zakonne, ćwiczenia duchowne, w których się człowiek uczył, wyrzeczenia, czynił dobre postanowienia, żeby uczyć się żyć ewangelicznie. Tam spotkałam ludzi, którzy może nie znali Ewangelii, ale tym żyli. To mieli po prostu już w ich naturze umiejętność dzielenia się, zawierzenia Panu Bogu. I tak naprawdę żyć Ewangelią tak mocno nauczyłam się od tych prostych ludzi.
Zmarły i pochowany niedawno w Lusace kardynał Adam Kozłowiecki, pytany o to, jak został misjonarzem, powiedział ze wstydu. Ze wstydu, bo nikt nie chciał, ja się zgłosiłem, myślałem, że mnie nie poślą, a mnie posłali. Pan Bóg uczynił z niego człowieka, który całkowicie się poświęcił. Jak było w siostry przypadku?
Ja też nie wybrałam misji. Po prostu zostałam posłana. I z chwilą, gdy zaakceptowałam to jako wolę Bożą, widziałam, że wcale nie było to trudne. Czy sama miałabym odwagę? Nie wiem. Po prostu się bałam. I myślę, że tyle lęków, które nosimy w sobie, tworzyło tę barierę. Ale jeżeli dzisiaj ktoś, kto wiedział, jak trudno mi było wyjechać, pyta, czy chcę wrócić, zawsze mówię, że nie. Tam czuję się na swoim miejscu i widzę, że Pan Bóg naprawdę błogosławił.
Wspomnijmy zatem siostry początki na misjach. Jakie czynności przyszło wykonywać?
Więc na misjach to zawsze się śmiałyśmy, że byłyśmy do wszystkiego. Na początku rozpoczynałyśmy od odwiedzania ludzi. Nauka języka, zrozumienie ich. Wydawało się, no cóż za praca. Iść, zobaczyć, porozmawiać. Ale dzisiaj z doświadczenia widzimy, że to było bardzo ważne. Poznawałyśmy ludzi bardzo prostych, ich otwartość, dzielili się tym, co mieli. Nieważne było, że się weszło w porze obiadowej. Każdego zaprosili, żeby z nimi zjeść. Podzielili się. Każdy po łyżce ryżu, ale nikt głodny nie wyszedł. I właśnie tak zaczynałyśmy. I to nam właśnie przypominało bardzo mocno początki działalności zgromadzenia naszych matek założycielek. Właśnie wróciłyśmy z beatyfikacji naszej matki Marii Luizy Merkert, tak jak one czyniły. I w tym wszystkim, chociaż niewiele miały, zawierzały Panu Bogu. I tak my też zaczynałyśmy. Odwiedzając, spotykałyśmy masę ludzi chorych, z niesamowitymi ranami. Nie było żadnego punktu lekarskiego, żadnego ośrodka do opatrywania ran. Mieszkaliśmy poza centrum miasta, właściwie w takiej niewielkiej dzielnicy biednej. Więc zaczynałyśmy opatrywać rany, dbać o chorych właśnie w ich domach. I wiele przypadków było bardzo ciężkich. Chłopak po wypadku z przeszczepem wrócił do domu, dom bez wody, bez światła. Przychodzą, żeby zmienić opatrunek. My nie byliśmy przygotowane do takich opatrunków. 3 pielęgniarki robiły opatrunek, a my 3 modliłyśmy się. Innego wyjścia nie było. Nic sterylnego. Noga cała zraniona i chłopak wyszedł, więc Pan Bóg błogosławił. I to było też takie mocne doświadczenie. Niektóre dzieci, które nie chodziły, zaczęły chodzić poprzez ćwiczenia, używanie liści niektórych czy skórki od jajka, żeby wzmocnić kości dzieci, żeby nie było krzywicy. Niektóre dzieci zaczynały chodzić. I to było na pewno takim wielkim doświadczeniem, do którego wracamy na samym początku, że jesteśmy na swoim miejscu i że możemy wykonywać coś w duchu naszych matek założycielek.
O dzieciach siostra mówi, proszę Państwa, z błyskiem w oku, bo z dziećmi przyszło teraz właśnie pracować.
Teraz jestem w dużym domu właśnie w Fortalezie. W ogóle jesteśmy w północno-wschodniej części Brazylii. Także to jest część Brazylii jak najbardziej misyjna. Ponieważ Brazylia to jest obszar niesamowity i odległości, do jednego z domów mamy 650 kilometrów, inny dom mamy 4000 kilometrów od nas. Także takie są przestrzenie. Ale północno-wschodnia część, gdzie mamy 3 domy, to są naprawdę ludzie biedni i wśród nich pracujemy. I teraz mamy na przykład dom dziecka. Dzieci, które były w rodzinach zagrożonych, bardzo często wykorzystywane przez swoich najbliższych, gdzie powinny być bezpieczne we własnej rodzinie, przez ojca, dziadka. I te dzieci zostały zabrane po prostu rodzicom, i część właśnie takich dzieci albo z ulicy już mamy u nas. I te dzieci, które są tak dramatycznie doświadczone już od małego, też muszą żyć. I uczymy je żyć z tą całą ich ciężką historią i co się uda, gdzie się da załatwić adopcję dziecka, dziecka, które już jest uwolnione, czy matka podpisała zgodę na adopcję. Staramy się, żeby było adoptowane, żeby mogło się wychowywać w rodzinie. Na przykład w ostatnim czasie dwójka dzieci, jedno z porażeniem mózgowym, a druga dziewczynka głuchoniema. Znalazły wspaniałe rodziny właśnie z południa Brazylii i zostały adoptowane. I za to też dziękujemy Panu Bogu, że są dzisiaj ludzie młodzi, tak odważni, że chcą adoptować dziecko z pewnymi ograniczeniami, z nadzieją, że będzie mogło chodzić, będzie mogło się normalnie rozwijać w dobrym środowisku rodzinnym.
Czy siostra w ciągu tych 18 lat w Brazylii znalazła jakąś swoją odpowiedź, dlaczego warto jechać na misję?
Człowiek się czuje potrzebny. Nasze głoszenie Chrystusa to jest trochę inne niż w Europie, ze względu na to, że jest mało księży. My bardzo często mamy tak zwaną liturgię Słowa Bożego, udzielamy Komunii Świętej. I to na pewno człowiek jest świadomy, że bezpośrednio daje ludziom Pana Jezusa, przygotowuje ich na to, żeby się z Nim bezpośrednio spotkać. My mamy tę możliwość, że odwiedzając chorych, my zanosimy Pana Jezusa chorym. I ja w tym, co czynię, ja jestem szczęśliwa i bardzo często modlę się tą modlitwą Magnificat, tak jak Matka Boża. I dziękuję Panu Bogu za to, czym mnie obdarował. A zawsze uważam, że to, co wybieramy, to w danym momencie wydaje nam się najlepsze, ale to nie zawsze jest dobre dla nas osobiście. Dlatego z własnego doświadczenia wyjazdu na misję i z mojego pobytu, ja widzę, że to, gdy człowiek szuka woli Pana Boga i chce ją realizować w życiu, czuje się szczęśliwy, zrealizowany i Pan Bóg mu błogosławi. W wielu sytuacjach po prostu dziękuję Panu Bogu za to, co daje, za to, czym mnie obdarował, a naprawdę wiele otrzymałam.
Proszę Państwa, każdy chrześcijanin, dzisiaj Ojciec Święty nam to przypomniał, wezwany jest do głoszenia Słowa Bożego. Nie wszyscy mogą to robić osobiście poprzez wyjazdy na misję. Wszyscy natomiast mogą o misjonarzach pamiętać. Rzeczywistość misyjną przybliżała nam siostra Teresa Elżbietanka, od 18 lat pracująca w Brazylii. Dziękuję serdecznie.
Święty Tygodnia.
Wincenty Kadłubek.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
We wtorek, 9 października, obchodzimy w Kościele Polskim wspomnienie błogosławionego Wincentego Kadłubka, biskupa, pierwszego polskiego uczonego i historyka dziejów ojczystych. Urodził się około roku 1155 we wsi Karwów na ziemi sandomierskiej. Pierwsze nauki pobierał w Krakowie. Studiował w Paryżu i Bolonii. W Polsce w owym czasie nie było jeszcze uniwersytetów. Był bodajże pierwszym z Polaków, który zdobył uniwersytecki tytuł magistra. Dzisiaj powiedzielibyśmy doktora. W starych dokumentach nazywa się go więc mistrzem Wincentym. Po powrocie ze studiów przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę na dworze książęcym Kazimierza Sprawiedliwego. Był notariuszem, kanclerzem, a także książęcym kapelanem. Prowadził też krakowską szkołę katedralną, do której prawdopodobnie uczęszczał święty Jacek Odrowąż. W roku 1208 został biskupem Krakowa i chociaż był jednym z najwybitniejszych na tej stolicy, swoje dokumenty podpisywał zawsze niegodny sługa Kościoła. Do jego osiągnięć należy energiczne wprowadzanie reform Soboru Laterańskiego IV, który między innymi zobowiązał wiernych do wielkopostnej spowiedzi i Komunii Świętej, zaostrzył przepisy dotyczące małżeństwa, aby zapobiec konkubinatom, ustanowił normy mające podnieść karność w Kościele. Jako biskup Krakowa szerzył też gorliwie kult świętego Floriana i świętego Stanisława biskupa. Przypisuje mu się również wprowadzenie wiecznej lampki przed tabernakulum. Miało to wynikać z jego wielkiej czci do Najświętszego Sakramentu. W roku 1218 za pozwoleniem papieża Honoriusza III po 10 latach sprawowania rządów w diecezji zrzekł się urzędu biskupiego. Czuł, że spełnił zadanie swojego życia. Na resztę swoich dni wybrał opactwo cystersów w Jędrzejowie. 80 kilometrów z Krakowa do Jędrzejowa przebył jako pielgrzym. Szedł pieszo i boso. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem upadł na twarz przed opatem i braćmi, prosząc ich o przyjęcie do klasztoru. Z roczników Królestwa Polskiego Jana Długosza. Rozumiejąc, że jego stanowisko biskupie związane jest z różnymi troskami i niebezpieczeństwami, biskup Wincenty zapragnął opuścić morze grożące zgubą. Udał się więc do klasztoru w Jędrzejowie, gdzie bracia bardzo gorliwie przestrzegali zasad życia cysterskiego. Przyjął habit i złożył śluby zakonne, a z doskonałego, stawszy się najdoskonalszym, zaczął naśladować ubóstwo Chrystusa i służyć swojemu Bogu surowym życiem. Pozbył się stroju i trosk biskupich, aby przepłynąć burzliwe morze doczesnego życia, które wśród zgiełku grzechów oddziela nas od Boga. Po 5 latach spędzonych pobożnie w klasztorze zeszedł z tego świata, aby otrzymać niewiędnący wieniec za swoje trudy od Chrystusa, dla którego wszystko opuścił. Pochowano go w tymże klasztorze, w środku chóru. Poza chwalebnym przykładem swojego życia, mistrz Wincenty pozostawił nam jeszcze Kronikę Polską, największe dzieło tamtych czasów. Napisana piękną łaciną, opowiada o początkach Polski do roku 1202. To właśnie tutaj, między innymi, znajdujemy pierwszą wzmiankę o zwycięskim orle, naszym narodowym znaku. Aż do czasów Piotra Skargi nikt tak pięknie jak on nie pisał o naszej ojczyźnie. Uczył nas miłowania Boga, miłowania Kościoła i miłowania ojczyzny. Uczył nas, jak rozpoznać swój czas, kiedy odejść z zajmowanych stanowisk, aby z doskonałego stać się jeszcze doskonalszym. Upłynęły wieki, a on ciągle jest naszym mistrzem. Boże, Ty okryłeś chwałą pokory błogosławionego Wincentego biskupa, który porzucił zaszczyty świata. Spraw, abyśmy naśladując tak wielką cnotę, zasłużyli na udział w życiu wiecznym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Tu Radio Watykańskie. Rubryką Święty Tygodnia w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia kończymy już nasz niedzielny magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.